Dzień dobry, Szymon Wolf, witam w programie Rozmowa Dnia. Dziś będziemy rozmawiać o świecie technologii, o sztucznej inteligencji, a rozmawiać będziemy z Tobiaszem Gajdą, ekspertem sieci Team Europe Direct. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Świat technologii rozwija się w niesamowitym tempie. Zapytam, jak często pan jako ekspert korzysta ze świata sztucznej inteligencji?
Właściwie to już moja codzienność, takie korzystanie. Co ciekawe, też wprowadzam naukę o czacie GPT, o narzędziach sztucznej inteligencji, nawet na moich zajęciach studentom. Jakby uznałem, że nie możemy uciekać od tych technologii, jest to częścią naszego życia, więc uczmy się, jak bezpiecznie i efektywnie wykorzystywać te technologie, a nie ignorujmy tego, że nikt tego nie robi, bo wszyscy to po części robimy. Jakby ma to nam ułatwić życie, jest to dla nas.
Sztuczna inteligencja, że tak powiem, to jest takie sformułowanie, wytrych, o którym mówimy w kontekście w zasadzie technologii wszelakich. Więc spróbujmy zdefiniować i nazwać, czym jest ta sztuczna inteligencja.
Jest to zespół mechanizmów mających odwzorować proces ludzkiego myślenia. Jakby tak zostało to zdefiniowane też i w pierwszych aktach regulacyjnych tego tematu. Także mówimy tutaj o pewnego rodzaju odwzorowaniu mechanicznym, takim w algorytmach, w sposobie stricte procesowym tego, co dzieje się w ludzkim mózgu.
Mhm. A jeśli mielibyśmy to przełożyć na takie nasze realne życie, to wymieńmy kilka takich mechanizmów, programów bądź jakichś tam technologii, które mówią, że to jest sztuczna inteligencja, że korzystamy aktualnie ze sztucznej inteligencji, bo sztuczną inteligencją może być ChatGPT, ale czy sztuczną inteligencją jest na przykład odkurzacz jeżdżący po naszym mieszkaniu?
Mhm. Tutaj na pewno trzeba podzielić sobie te obszary i programy. De facto sztuczna inteligencja zaczęła nas otaczać wszędzie, więc to nie tylko te tak zwane modele językowe, bo ChatGPT jest jednym z modeli językowych, które pracują stricte na tym procesie pracy ze słowem. Natomiast faktycznie część z naszych sprzętów korzysta także ze sztucznej inteligencji, z takich mikro też chipów, ale także po części to też wchodzi w sferę internetu rzeczy, też z połączeniem się tych naszych sprzętów AGD na przykład z siecią, więc tu wchodzimy też i w inny obszar, ale na pewno wszystkie chatboty, zapytania takie klienckie w internecie, to też nas otacza. No są już przecież samochody autonomiczne, jest pojazdy, w które również używają tych modeli. Otaczają nas już coraz częściej reklamy wygenerowane przez AI, przez sztuczną inteligencję, więc nie mamy de facto gwarancji tego, że model osoby, która reklamuje jakiś produkt bądź usługę na przystanku, jest faktycznym modelem, czy jest wygenerowany, nigdy w życiu nie istniał. Tych obszarów osobiście uważam, że najpotrzebniejszym i takim najbardziej efektywnym obszarem, do którego wchodzi AI, jest medycyna i profilaktyka. Tutaj dzieje się też dużo dobrego, uważam. W tym temacie jesteśmy w stanie coraz częściej i szybciej diagnozować niektóre choroby i też świetne roboty sterowane też narzędziami AI są w stanie wykonywać coraz bardziej skomplikowane operacje.
Czy AI zastąpi w kontekście tutaj przywołanej medycyny, zastąpi lekarzy?
Nie ma takiego ryzyka ani w medycynie, ani w prawie, że AI zastąpi też sędziów, prawników. Na pewno są obszary, w których to AI będzie zastępowała pracowników i tutaj Randstad stworzył z końcem tamtego roku badania, z których wynika, że najbardziej zagrożeniem mogą czuć się tłumacze, przysięgli, graficy, no i po części też informatycy, ponieważ wiele takich prostych czynności, takich jak tworzenie stron internetowych, też już może być delegowane do sztucznej inteligencji, to ona może tworzyć te przestrzenie, więc taki katalog zawodów, które mogą się obawiać, również powstał.
Mhm. A jakie są narzędzia najpopularniejsze w kontekście sztucznej inteligencji? Z czego człowiek najczęściej korzysta i z jaką formą tej sztucznej inteligencji człowiek najczęściej się spotyka?
No najczęściej to wydaje mi się, że korzystamy z tych modeli językowych, korzystamy z tłumaczeń, korzystamy z pomocy w generowaniu treści, już nie tylko tekstów, ale i często właśnie grafik i tak dalej. Nie tak dawno temu, 2 tygodnie temu byłem w Czechach i taksówkarz nawet już w samochodzie jadąc ze mną poprosił sztuczną inteligencję, żeby tłumaczyć naszą rozmowę na nasze języki ojczyste, żeby to odbywało się w czasie rzeczywistym, więc w takich zwykłych czynnościach już podejmujemy się pomocy tych narzędzi AI, więc to przykłady można mnożyć.
Czyli co, jesteśmy w Radiu Studenckim, studenci nas słuchają, to lepiej uczyć się inwestować w kurs języka obcego, czy w dobry sprzęt z dobrą sztuczną inteligencją, która jest w stanie nam przetłumaczyć każdy język?
Wiadomo, że wiedzy nie zastąpi nic. To, co mamy, to, co, czym dysponujemy, to jest nasze dobro, nasze szczęście, nasza niewątpliwa zaleta. Żaden sprzęt nigdy nie będzie tak doskonały jak ludzka wiedza. To jest dosyć odważna teza, jak na moment, w którym jesteśmy też rozwoju technologicznego, ale tak uważam i wiedza zawsze się obroni, tak uważam. Natomiast jeżeli faktycznie mamy potrzebę, jesteśmy w kropce, w jakimś zadaniu do wykonania, myślę, że takie sprzęty, które zawierają te algorytmy i elementy sztucznej inteligencji, są nam w stanie pomóc, także w trakcie naszych podróży zagranicznych i tak dalej, więc nawet językowo jesteśmy w stanie się wspomóc, ale nigdy nie zastąpi to naszej takiej swobody dyskursu, rozmowy, na przykład ten język, którym umiejętnie władamy, no bo jednak używanie sprzętu trochę tą naszą bezpośrednią komunikację tworzy mniej atrakcyjną niż to się odbywa w takim właśnie small talku, bezpośredniej wymianie zdań, więc ten sprzęt troszeczkę przeszkadza, ale pomaga się dogadać na pewno.
No pomaga, bo podróżując w różne rejony, no nie jesteśmy w stanie opanować tylu języków, nawet na tym poziomie podstawowym, więc z pewnością pomaga. Skoro była mowa o wiedzy, no to tak mi się wydaje, a w zasadzie jestem pewien, że za sztuczną inteligencją, że wiedza sztucznej inteligencji jest oparta o, że tak powiem, pracę człowieka. Więc mam pytanie, czy ta sztuczna inteligencja może kiedyś wymknąć się spod kontroli i sama zdobywać wiedzę?
Ja temat trenowania sztucznej inteligencji poruszam bardzo często na moich zajęciach. Póki co takim centrum trenowania AI światowego jest Afryka. I to właśnie takie kraje jak Kenia czy Nigeria, to są takie centra trenowania AI. No to nawet przez zachodnie konsorcje, przez konsorcje ze Stanów Zjednoczonych. Dlaczego?
Myślałem właśnie, że Dolina Krzemowa,
nie,
że
właśnie,
Indie.
Nie, właśnie, Chiny. Właśnie Afryka. Właśnie Afryka. Mnie też to zaskoczyło, ale później potwierdzałem sobie badania i faktycznie tak wyszło. Dlaczego? Tania siła robocza, tania energia elektryczna. Dwa takie walory, które pozwalają na to trenowanie i przez to, że konsorcja właśnie z Doliny Krzemowej, konsorcja ze Stanów Zjednoczonych zlecają te usługi, ale także Chińczycy zlecają te usługi do Afryki, nam jest ciężko zapanować nad ochroną danych osobowych w tym wymiarze, bo RODO obowiązuje na terenie Unii Europejskiej, natomiast gdy my jakieś nasze prawdziwe, rzeczywiste dane, typu nasze zdjęcia, nasze jakieś dane o naszym życiu, te rzeczywiste, wtłaczamy w AI, nigdy nie mamy gwarancji, gdzie one trafią i jestem też o tym przekonany, że mogą one trafić do Afryki i być dalej wykorzystywane do trenowania AI w tym obszarze, o którym pytaliśmy sztuczną inteligencję, do tego, aby ją jeszcze bardziej udoskonalić. Więc jakby to jest też takie ryzyko, na które się godzimy. Ja też zalecam zawsze na moich zajęciach, czy też moim studentom, żeby jeżeli tworzymy jakieś treści, zmieniać te dane, aby nie były one rzeczywiste, aby były to dane zmyślone, ale w tym kierunku, w którym my chcemy otrzymać odpowiedź, czyli ten output w sztucznej inteligencji. Więc to jest też ten temat taki, który który jest dosyć taki ważny, który też poruszam i ostrzegam, czyli właśnie to trenowanie i właśnie ta Afryka. No i nadal nie jest ten model doskonały, no bo to trenowanie cały czas generuje nam tak zwane halucynacje, czyli my jesteśmy nadal w sytuacjach, w których to AI no, generuje błędy, tak? Czyli sześć palców, to jest taki popularny błąd. Przez długi okres czasu AI miała problem z odwzorowaniem wody, jedzenia przez ludzi, natomiast nowe silniki, akurat te chińskie, które widziałem jeszcze już kilka tygodni temu, no to faktycznie radzą sobie z tym, więc jesteśmy coraz lepiej wytrenowani też z tą AI. Natomiast nie uważam na ten moment, to jest, jeszcze raz to powtórzę, żeby było ryzyko, że ta AI zastąpi człowieka.
Mhm. Pojawiają się teledyski tworzone całkowicie przez AI.
Piosenki.
Pojawiają się piosenki, pojawiają się, że tak powiem, wskrzeszone osoby w postaci Wisławy Szymborskiej, bo jedna z rozgłośni lokalnych radiowych postanowiła na swoje potrzeby wskrzesić postać Wisławy Szymborskiej. Pojawił się projekt, w którym ożywiona została Marie Curie Skłodowska, z którą już niebawem też będzie można porozmawiać. Ja mam pytanie, czy my jeszcze panujemy nad tym?
Panujemy nad tym, ponieważ Unia Europejska jest pierwszym kontynentem, pierwszą taką przestrzenią, która zaczęła regulować ten temat też pod kątem prawnym. To, o czym mówimy, jest pokazem możliwości tych silników opartych na AI. Ja też swoją drogą polecam profil Sztuczna Polska na Instagramie na przykład, który ożywia niektóre polskie miasta czy artystów i tak dalej, i tak dalej. Akurat nie uważam, że w tym idziemy za daleko. Ryzykowne są zachowania, które obserwowałem w Chinach czy w Korei, gdzie to w obszarze VR wskrzeszano zmarłych członków rodziny. To już jest taki dla mnie trochę za dużo w tym wszystkim, co się dzieje. Natomiast na kontynencie europejskim my eliminujemy na przykład scoring społeczny, czyli eliminujemy śledzenie osób, tak jak to się dzieje na przykład chociażby w Chinach, gdzie to kamery non-stop śledzą mieszkańców, obserwują, czy przechodzą na czerwonym świetle, czy nie przekraczają prędkości, czy wyrzucają śmieci do pojemników, a nie obok. I to w tym scoringu społecznym ciągła kontrola człowieka i później przerabianie takiego dnia każdego Chińczyka w programie AI generuje od razu na przykład zdolność kredytową takiej osoby. I to są mechanizmy, przed którymi chcemy się, uchroniliśmy się w Europie. No bo...
Czyli to, jakie wyrzucam śmieci, może zdecydować, czy jestem w stanie wziąć kredyt.
Tak. W Chinach tak, to śmieci, ale oni już wiedzą na etapie zakupu, czy nadużywamy alkoholu, czy odżywiamy się niezdrowo, co może skrócić potencjalnie naszą długość życia, w tym też zdolność do spłaty kredytu. To już jest taka inwigilacja, przed którą absolutnie trzeba się chronić.
Mhm. I rozumiem, że ten akt z rozporządzenia sztucznej inteligencji, AI Act Unii Europejskiej, to jest coś, co ma nas chronić, czy bardziej porządkować sytuację, która zaistniała na świecie?
I chronić, i porządkować.
W jaki sposób to robi?
AI Act jest pierwszym tego typu aktem, rozporządzeniem, regulacją na świecie. Wszedł w życie 1 sierpnia. I tutaj Unia Europejska, Komisja Europejska, nie było to w ogóle łatwe zadanie, bo to była już końcówka kadencji Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Jak pamiętamy, 9 czerwca były wybory. Udało się uchwalić, udało się zaprogramować wchodzenie w życie poszczególnych etapów na 2 lata tego aktu, tego rozporządzenia. Ono obowiązuje wprost na terenie całej Unii Europejskiej.
I wymieńmy takie kluczowe, ale takie naprawdę kluczowe zmiany albo kluczowe stanowiska
dla zwykłego Kowalskiego zmieni się tyle, że będzie informowany o przestrzeniach, gdzie jest wykorzystywana AI. To się już zmieniło. Dostawcy treści serwisu Meta, Instagram, Facebook już mają te nakładki, które informują nas, czy dany post ma treści z wykorzystaniem AI, czy nie. Teraz widziałem też templatki storiesów na Facebooku, które mają możliwość oznaczenia ich jako, że nie były poddane jakiejkolwiek edycji obrazu czy dźwięku, więc to są te takie zmiany, które już widzimy, w dalszej kolejności będą nakładane obowiązki właśnie na tych dużych dostawców internetowych treści, do tego, aby właśnie ten element, ten komponent informowania Kowalskiego o tym, czy coś jest tym AI, no to to będzie tym najważniejszym zadaniem, bo jak widzimy, na przykład osoby w średnim wieku zaczynają wierzyć w te wszystkie rolki, materiały z wykorzystaniem AI, że są prawdą. Jakby tutaj też stoimy przed wyzwaniem takim edukacyjnym, aby tym osobom jakoś uświadamiać, że to nie jest prawdą.
No to przejdźmy już na taki grunt studencki. Czy praca dyplomowa, magisterska, jakakolwiek napisana przez ChatGPT przejdzie, wiedząc, że programy typu plagiat nie do końca radzą sobie z takimi wygenerowanymi pracami?
Już nie przejdzie.
Był moment, że przechodziło,
tak. To był początek tej rewolucji. Faktycznie sobie antyplagiat z tym nie dawał rady i staliśmy przed bardzo takim poważnym wyzwaniem prawnoautorskim, czyli to, czy gdzieś na świecie ktoś posłuży się dwoma tymi samymi pracami, które będzie sygnował swoim imieniem, nazwiskiem, czyli prawem autorskim osobistym, a czy będzie to właśnie wygenerowane przez model językowy. I na początku faktycznie antyplagiat sobie nie dawały z tym rady, ale już od pierwszej wiosny po wejściu, po popularyzowaniu de facto ChatGPT, te antyplagiaty już miały te komponenty, były wyposażone w wychwytywanie tych elementów wygenerowanych. Więc aktualnie już przestrzegam, nie ma takiej możliwości, aby te elementy z modelu językowego były częścią pracy dyplomowej.
Czyli absolutnie nie korzystać czy z ChatGPT, czy z jakichś innych technologii przy pisaniu pracy magisterskiej.
Ja jestem realistą, jeżeli chodzi na przykład o zmianę szyku zdania, tak? Czyli chcemy coś sobie poprawić w takim znaczeniu językowym, to dlaczego nie? Mhm. Niech to jest nasza praca, jeżeli chodzi o kwestie merytoryczne, natomiast jeżeli ma to w jakiś sposób pomóc, czyli czy jakieś synonimy dobrać, czy dobrać właśnie jakiś lepszy układ tej treści, którą mamy, to dlaczego nie? Ja jestem akurat takiego zdania, tutaj też mówię to moim studentom, że jeżeli taką macie możliwość, wspomóżcie się.
No to zapytam o pracę typu prezentacja, typu jakieś prace zaliczeniowe. Czy te prace mogą i będą przechodziły przy wykorzystywaniu różnych technologii sztucznej inteligencji, bo są fajne strony, które pozwalają na przykład stworzyć ciekawą prezentację, która jest złożona z materiałów filmowych, tych takich znalezionych gdzieś tam w internecie. Wrzuca się plan prezentacji, wrzuca się hasła, które chce się uzyskać i program, nie wiem, eksportuje 3-minutowy, 2-minutowy, w zależności od tego, jaki chcemy czas, taki króciutki filmik podsumowujący na przykład naszą prezentację, gdzie ktoś, kto tworzy taką prezentację, nie musi mieć umiejętności obsługi programów, czy to dźwiękowych, czy to filmowych.
Jako prowadzący nie jesteśmy w stanie nad tym zapanować, jakoś to zablokować, więc ja też mówię studentom, jeżeli macie możliwość, robicie u mnie referat, prezentację, a na przykład nie macie zdjęcia, które by idealnie wam pasowało pod ten konkretny slajd, no to jeżeli chcecie, to wygenerujcie, ja nie mam z tym problemu, czyli wpisujecie w input konkretne polecenie, w outputcie otrzymujecie zdjęcie, które idealnie będzie obrazowało treść, czy przekaz, który chcecie dodać do tej prezentacji.
A trzeba to oznaczać? Trzeba o tym informować?
Tak, ja jakby jest też w całym tym naukowym naszym ruchu, no jestem jakby przekonany o tym, że każda treść, którą się posługujemy i jest opartą treścią na nauce, czyimś dorobku, no to ją podpisujemy, no jakby to jest w innym wypadku, to jest plagiat, tak? Czyli my bazując, tworząc prezentację na jakiś konkretny temat, ja roszczę sobie prawo do tego, żeby zapytać, jakie było źródło tej wiedzy, z której student skorzystał, więc jeżeli to jest grafika wygenerowana przez AI, po prostu prosiłbym też o taką adnotację.
A czy zdarzają się już prace licencjackie, magisterskie, jakiekolwiek napisane przez studentów, w którym odnośnik do źródła to jest właśnie jakaś technologia sztucznej inteligencji?
Nie wiem, bo nie jestem na tym etapie promotorskim jeszcze, więc nie wiem, jak to wygląda aktualnie. Wydaje mi się, że skoro jesteśmy już tak daleko w tej rewolucji, na pewno są elementy, które są oznaczane jako grafika na przykład wygenerowana, a która świetnie akurat pokazuje jakieś mechanizmy w tej pracy.
To, że tak powiem, kończąc, dokąd zmierzamy, jak będzie wyglądać ten skok technologiczny za lat kilkanaście, dziesiąt, pobawmy się takiego Stanisława Lema, który w swoich, że tak powiem, książkach był mocno profetyczny.
Gdzie jesteśmy, to zwykle jest ostatni slajd mojej każdej prezentacji o sztucznej inteligencji. Gdzie jesteśmy, to mniej więcej jestem w stanie wskazać, natomiast gdzie będziemy, to nie. Technologia na tyle przyspieszyła, że dziś jesteśmy w stanie tylko ją kontrolować, regulować, natomiast nie jesteśmy w stanie jej zatrzymać, także zatrzymać jej rozwoju. Więc ja nawet ze swoim dorobkiem i też znajomością tego tematu, tak od środka, nie jestem w stanie wskazać, gdzie będziemy za 5-10 lat w tym temacie. Co z jednej strony jest emocjonujące, z drugiej strony jest może i przerażające niektórych. Natomiast jak widzimy, uczymy się żyć razem z tą technologią i też nie inaczej będzie w następnych latach.
A my będziemy przyglądać się, oceniać, no a przede wszystkim będziemy korzystać z tego, co daje nam, jakie daje nam możliwości sztuczna inteligencja. Dzisiaj o sztucznej inteligencji i nie tylko rozmawialiśmy z ekspertem sieci Team Europe Direct, Tobiaszem Gajdą. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.